podcasty Muzeum Architektury we Wrocławiu. Rozmawiamy o architekturze i przestrzeni. Dyskutujemy na temat miast i ich problemów. Pokazujemy, jak architektura wpływa na naszą codzienność. Zastanawiamy się, jak tworzyć dobrą przestrzeń do życia. Podcastów możecie słuchać na stronie Muzeum Architektury we Wrocławiu, ma.wroc.pl i na naszych profilach na Facebooku oraz Spotify.
Nazywam się Mikołaj Twardowski i w tym odcinku podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu porozmawiam o znikającej architekturze. Trzy miasta w Polsce, różne budynki z czasów perelowskiego modernizmu, trzy osoby, które opowiedzą o aktywnej walce o tę architekturę. To im oddamy głos, a opowiedzą o swoich emocjach i wspomnieniach towarzyszących tamtym akcjom. Niektóre z budynków ocalały i mają szansę na drugie życie, inne w dość zmienionej formie nadal starają się wspominać swój pierwowzór, jeszcze inne niestety są już dostępne tylko na archiwalnych zdjęciach, filmach czy we wspomnieniach. Kilka różnych historii, jak ważna architektura dla Polski, a nawet Europy w kilka dni potrafi zniknąć z naszej przestrzeni, a czasami wspólnym wysiłkiem doczekać lepszych czasów. Część druga. Warszawa.
Rozmowa Muzeum Architektury we Wrocławiu.
Warszawa. Super Sam. Architekci. Jerzy Hryniewiecki, Maciej i Ewa Krasińscy, konstruktorzy, Wacław Zalewski, Andrzej Kusia, Andrzej Żurawski, Jerzy Sieczkowski, Pawilon Chemii, architekci, Bogdan Gniewiewski, Jan Bogusławski, Pawilon Emilia, architekci, Marian Kuźniar, Czesław Wegner, Hanna Lewicka. A rozmawiam z Jarosławem Trybuciem, doktorem historii sztuki, krytykiem architektury, wykładowcą. Wicedyrektorem Muzeum Warszawy do spraw programowych. Autorem licznych publikacji poświęconych architekturze, w szczególności warszawskiej. Współzałożycielem Fundacji Centrum Architektury. Laureatem licznych nagród, w tym w 2008 roku Złotego Lwa na 11. Biennale Architektury w Wenecji. Odwiedzasz czasem Witkac albo Centrum Handlowe na Placu Unii Lubelskiej?
Przy Placu Unii Lubelskiej mieszkam, więc odwiedzam ten budynek.
Lokalny
i owszem,
sklep.
Słucham.
Lokalny sklep.
Lokalny sklep, w którym nigdy nie ma tłoku, co też o nim jakoś świadczy. Jako o sklepie chyba nie najlepiej. Ale jeśli dążysz do tego, tym pyta do tego, czy mam pretensje do tego obiektu, że tam stoi, to jakoś nie. Natomiast Witkaca nie odwiedzam. Często przechodzę obok.
Czyli jesteś w jakiś sposób pogodzony z tamtą przestrzenią, bo to były dwa miejsca, w którym w jednym stał Super Sam, w drugim Pawilon Chemii. Czyli te odczucia nie są jakieś takie bardzo negatywne w tym miejscu.
Nie są, dlatego że rzeczywiście miasto się bardzo szybko zmienia. Warszawa bardzo szybko się zmieniała w ostatnich 20 latach i właściwie mam wrażenie, że to tempo zmian i przekształceń przyspiesza. I nawet ostatnie miesiące nie spowolniły go, w związku z czym sentymenty odkładam na bok.
To jak widzisz obraz przestrzeni Warszawy bez tych budynków?
Jest pewnością inna i z pewnością doprowadziliśmy do tego, że czegoś nam brakuje, że będzie brakowało nam jednego z ogniw w historii architektury. Bo jak wiemy, Warszawa była w dużej mierze zdefiniowana przez architekturę późnego modernizmu i tej architektury właściwie w tych najlepszych przykładach już nie ma. To jest ogromna strata, dlatego że straciliśmy, jak powiedziałem, ciągłość w widzeniu dziejów architektury, która to ciągłość w Warszawie była zachowana. W tym pędzie, który w ostatnich latach obserwujemy, pędzie do zmian i pędzie inwestycyjnym, zatraciliśmy jedno z ogniw historii miasta i historii architektury. I to bez wątpienia jedno z najistotniejszych i definiujących dla Warszawy. Czy utraciliśmy warstwę składającą się z obiektów, dobrych obiektów późnego modernizmu, które dla historii Warszawy, dla historii miejsca, dla jego specyfiki były niezwykle istotne. Odpadła jedna warstwa, została niemal wymazana. Mówię wymazana, ale nie mówimy wyłącznie o obiektach, które fizycznie przestały istnieć, ale mówimy też o tych, które zostały bardzo gruntownie przebudowane, jak choćby domy towarowe Centrum, jak zburzona i zbudowana od nowa Rotunda, jak te zupełnie wymazane Super Sam, Emilia, Pawilon Chemii i jeszcze parę innych pawilonów i biurowców. To jest duża strata i ona, myślę, że będzie widoczna jeszcze bardziej z perspektywy czasu, kiedy spojrzymy na to z perspektywy nie tych paru czy tam 10 lat, ale z perspektywy 20-30 lat. Nagle okaże się, że po prostu jest pustka, że nie zostało po latach 60. właściwie nie zostało nic poza blokami.
W 2006 roku, po długiej wojnie i takim splocie bardzo niezrozumiałych decyzji, Super Sam na placu właśnie Unii Lubelskiej przestał istnieć. Budynek innowacyjny, wyjątkowy, nieprawdopodobny, bo tych superlatywów myślę, że można bardzo dużo wymieniać. I gdy cofam się teraz do zdjęć, do planów czy do opisów wspomnień, to po prostu nie potrafię zrozumieć, jak tak ważny budynek, nie tylko dla Polski, ale dla europejskiej architektury, przestał istnieć. W ogóle pamiętasz tamtą walkę o zachowanie Super Samu?
Pamiętam tę walkę i wydaje mi się, że teraz by to nie przeszło, że te 15 lat, które dzieli nas od momentu, w którym ta walka była prowadzona, to 15 lat, w których bardzo zmieniła się świadomość społeczna, bardzo zmieniła się świadomość miasta, samoświadomość miasta, świadomość władz, wiedza na temat sposobu działania kapitału, który w takich sytuacjach jest bezwzględny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To by się nie stało. Natomiast stało się wtedy, 15 lat temu.
To wyburzenie Super Samo było po prostu prozaicznym splotem kwestii biznesowo, powiedzmy, przestrzennych? Czy może coś za tym było zupełnie innego?
Wydaje mi się, że tego typu sytuacje najczęściej, niezależnie od ich wymiaru historycznego, widzenia w szerszej perspektywie, one zwykle są splotem bardzo prozaicznych sytuacji, tak jak powiedziałeś. Tą prozaiczną sytuacją jest po prostu wartość, w tym przypadku wartość działki i chęć zbudowania czegoś, co będzie dawało większy zysk na tej działce. I bez wątpienia obiekt, który zastąpił pawilon Super Samu, to spory biurowiec i centrum handlowe. Ta działka z pewnością jest dużo wydajniej wykorzystana. I kiedy przechodzę tamtędy, bardzo trudno jest mi przywołać w pamięci Super Sam w tym miejscu. Różnica przestrzenna jest tak gigantyczna, że doszło do sytuacji, w której muszę się dość długo zastanawiać, chociaż mieszkam w pobliżu i mieszkałem w pobliżu, jak on był zorientowany. Tak bardzo zmieniła się przestrzeń, tak gwałtownie zmienia się ta przestrzeń wszędzie właściwie w Warszawie, że trudno cofać się do tej przeszłości. To też jest zastanawiające. To też pokazuje, jak sądzę, dynamikę rozwoju miasta, niepowstrzymaną dynamikę.
Jak teraz wspominasz Super Sam, to dlaczego ten budynek był wyjątkowy?
Wiemy o tym, że był wyjątkowy, dlatego że miał wyjątkową konstrukcję, ale to brzmi bardzo ogólnie i oczywiście można wchodzić w detale tej konstrukcji, ale to chyba nie o to chodzi. Wiem, że jak wszedłem tam po raz pierwszy, to uderzyło mnie światło. Ten obiekt był tak skonstruowany, że był zalany światłem w taki sposób, że rzeczywiście było wiadomo, że ta niezwykła konstrukcja dachu, która go cechowała, była nie tylko widoczna dla kogoś, kto się zna na architekturze, ale była też czytelna jako odczucie, że ten dach się unosi. Dach unosił się nad budynkiem. Był zresztą niezwykle piękny, bo był harmonijkowy. Więc ta harmonijka, miękko wygięta harmonijka unosząca się nad podciętymi ścianami mimo zniszczenia, dlatego że wtedy, kiedy robiłem tam zakupy, to były ostatnie lata istnienia Super Samu i on rzeczywiście był zmęczony. Był długo nieremontowany, widać było korozję, widać było, że gdzieniegdzie zacieka i tak dalej, i tak dalej. To nie miało znaczenia, to wyglądało niezwyczajnie.
Jak teraz wracasz do tamtego czasu Super Samu, czy masz taką wyobrażenie, oczywiście wizję tego, jak dziś Super Sam mógłby wyglądać, albo czy była jakaś alternatywa dla zburzenia Supersamu? Taka realna alternatywa, która by połączyła te, myślę, że dość odległe interesy biznesu i aktywistów, czy po prostu przestrzeni miasta?
No, alternatywa jest jedna. Tego typu obiekty poddaje się konserwacji. Nikt nie rozbiera Malborka tylko dlatego, że cegły się utleniły. Więc tego typu obiekty podlegały w naszej kulturze konserwacji. Jeśli chcesz zapytać, czy Supersam mógłby spełniać nadal swoją funkcję, oczywiście, że mógłby. Spełniałby funkcję sklepu. Nie wiem, czy byłby to sklep spożywczy, czy AGD, czy jakiś inny. Niemniej on tę funkcję mógłby nadal spełniać, bez wątpienia.
Wracając do tego tematu, nazwijmy to nieumytej architektury. Może to jest dziwne sformułowanie, ale okazuje się, że te budynki modernistyczne z PRL-u, które są w pewnym momencie umyte z brudu, nagle zdobywają zwolenników wśród swoich niedawnych przeciwników. Czy po pierwsze, może to jest najlepsza metoda edukacji społecznej w kontekście architektury tamtych czasów i taki rodzaj małej interwencji konserwatorskiej?
Mycie?
Mycie budynku, po prostu.
No mycie, no to z ciałem budynku jest tak jak z każdym innym ciałem. No trzeba je...
I trzeba się myć.
Trzeba się myć, tak, trzeba się myć. I dobrze, że poruszasz ten temat, dlatego że takim umytym budynkiem, który zaczął zupełnie inaczej wyglądać po tym pierwszym większym myciu w swoim życiu, był dworzec centralny. Nagle się okazało, że to nie jest cuchnąca, ciemna przestrzeń, tylko nowoczesny, wygodny, miejscami jasny, dobrze zaprojektowany obiekt. Wiele z tych modernistycznych budynków nie doczekało się mycia. To mycie jest interesujące również z takiego szerszego punktu widzenia, dlatego że to nie jest pierwszy raz w historii, kiedy architektura jest nielubiana, czy była nielubiana, dlatego że była brudna. Jak czyta się opisy miast z lat 30., to bardzo wiele poświęca się w nich miejsca brudnym, czarnym, XIX-wiecznym kamienicom. I to myślenie o brudnych, czarnych elewacjach kamienic, o ich ciemnych podwórzach prowadziło naszych dziadków czy pradziadków do prostego wniosku, że właściwie należałoby je wszystkie wyburzyć. Jak wiadomo, nie musieliśmy burzyć XIX-wiecznych kamienic, bo zrobili to za nas Niemcy i Rosjanie, ale to jest ten sposób myślenia, czyli lepiej coś, co zostało zbudowane przez poprzednie pokolenia, te najbliższe pokolenia, zlikwidować niż o to zadbać. Ta granica przesunęła się i w ostatnich latach tak myślimy już nie o XIX-wiecznych kamienicach, bo nagle się okazało, że one są niezwykle hot, kiedy są wyczyszczone i wyremontowane, ale w ten sposób myślimy o brudnym modernizmie.
Temat dworca centralnego i rotundy przetacza się przez naszą rozmowę. Od nieco ponad dekady ten modernizm PRL-u przebił się do szerokiej publiczności i zyskał tam, myślę, że należny w końcu mu szacunek. Niejako wróciła na niego moda. I czy ty dziś, mimo tak dużej świadomości społecznej, wartości tamtej architektury, te budynki modernizmu Warszawy nadal są zagrożone? I dlaczego akurat wspominam dworzec centralny i rotundę? Bo mam takie wrażenie, że mimo jakiegoś tam zwycięstwa, że te budynki stoją w jakiś sposób, to proporcje, nawet jeżeli nie jestem warszawiakiem, ale proporcje blacharki na rotundzie, proporcje tego, tak jak chyba Filip Springer powiedział, ten horror waku i zabudowana ta przestrzeń w środku dworca centralnego, całkowicie nie tyle zniszczyły budynek, ale zniszczyły przestrzeń jako taką tych miejsc i wydają się po prostu wręcz niemożliwe do odtworzenia, bo ta funkcjonalność zdała się być dość lukratywna, może tak powiem.
No, z tą lukratywnością to powinniśmy to sprawdzić, dlatego że wydaje mi się, że to jest wyobrażenie o zysku niż realny zysk, ale to nie nasza sprawa. Natomiast masz rację, wartości tych obiektów zostały zatracone, mimo że rzecz działa się całkiem niedawno, w czasach, w których już wydawało się, że modernizm jest zrozumiany powszechnie. Nawet nie chodzi o to, że doceniony, ale zrozumiany. I to, co stało się na dworcu centralnym, jest bardzo specyficzną, symptomatyczną i smutną sytuacją, bo niezwykle istotną cechą tego obiektu była otwarta, jasna, przestronna, przeszklona hala, to jest właściwie plac. To był plac, który był przykryty wiatą. Zwróćmy też uwagę na kształt tej wiaty. Wiata nad dworcem centralnym, mówię o kształcie hali, jest kształtem takim najprostszym kształtem, który z daleka kojarzyć się miał z przystankiem. Tyle tylko, że w gigantycznej skali. Dzięki temu dla przyjezdnych rozpoznawalny obiekt z daleka. Kiedy się do niego zbliżamy, okazuje się w całej swojej skali. Wchodzimy do środka i mamy przykryty, jak powiedziałem, przykryty przestronny plac. Wyjątkowa sytuacja, wielka odwaga przestrzenna, pewna nonszalancja architektów. To były główne wartości tej przestrzeni. No i nagle ta przestrzeń została zabudowana bardzo zresztą nieumiejętnie jakimiś takimi, nie wiem jak to nazwać, antresolami o miękkich kształtach, antresolami, które nie wydaje mi się, żeby spełniały jakieś konkretne funkcje. Nie wydaje mi się, żeby tam był jakiś szczególny ruch, żeby to się opłacało. Z kolei jeśli chodzi o rotundę, to nie możemy mówić o rotundzie jako takiej, bo ona przestała istnieć. To, co mamy, jest produktem rotundopodobnym. To niby był kompromis, poprzedzony zresztą dość długą dyskusją. I w tym przypadku akurat pewnie można by się zastanawiać, czy rotunda, gdyby przetrwała, mogła nadal spełniać swoje funkcje. Bo rzeczywiście prowadzenie interesów bankowych w całkowicie przeszklonym budynku, który ma wystawę południową i zachodnią, jest nieustannie naświetlany, a w okresie podwyższającej się stale rocznej temperatury robiło się to nieznośne. To wszystko powoduje, że prawdopodobnie rotunda nie mogłaby spełniać swoich bankowych funkcji. No i rzeczywiście jej właściciel, bank, stanął przed poważnym dylematem, co z tym zrobić. Z jednej strony mają symbol w swoim posiadaniu, budynek, który zna nie tylko każdy mieszkaniec, mieszkanka Warszawy, ale też chyba wszyscy w Polsce, a z drugiej strony obiekt, z którego nie można korzystać. No i ostatecznie zdecydowano się na konkurs i imitację, ale ta imitacja jest bardzo nieudana i właściwie straciliśmy ten obiekt jako taki.
Wracając jeszcze do tych trzech pawilonów, w 2008 roku w kwietniu następuje wyburzenie pawilonu chemii i podobnie tak jak z Supersamem, pawilon dosłownie w ciągu kilku dni zniknął, został wymazany całkowicie z przestrzeni miasta. Mimo że wydawał się taką ponad trochę architekturą, prostą, lekko efemeryczną, Christian Keres, architekt szwajcarski, który przyjechał do Warszawy, wyjątkowo zachwycał się tym budynkiem. I bez pawilonu chemii przestrzeń Warszawy znowu straciła jakiś ważny element swojej tożsamości.
Tak, to jest istotne, co powiedziałeś, że efemeryczna, lekka, niemal unosząca się, dlatego było łatwo w ciągu kilkunastu godzin to zmieść z powierzchni ziemi. To jest obiekt, który z pewnością teraz po tych 12-13 latach od wyburzenia, gdyby istniał, to byłby otaczany powszechną czcią. Ale nie istnieje, jak wiele innych zburzonych mniej więcej w tym samym czasie i pochodzących z tego samego okresu, czyli z lat 60. Straciliśmy go bezpowrotnie. A na jego miejscu stoi coś, co jest całkowicie przeciwne temu duchowi, bo stoi jeden z najmniej przeszklonych obiektów w Warszawie, czyli Dom Towarowy Witkac z projektu Krymowicza. Słynny głównie ze względu na swoją czarną, nieprzezierną ścianę, której widokiem obdarowuje mieszkańców sąsiedniego bloku.
Wracając jeszcze do pawilonu chemii, czy wyobrażasz sobie rodzaj odtworzenia tego pawilonu na przykład w innym miejscu, czy raczej tego typu może retrowersja taka kilkuletnia, bo to minęło kilkadziesiąt lat od powstania, czy to w ogóle ma sens według ciebie?
Nie ma. Nie możemy z jednej strony krytykować prób budowy Pałacu Saskiego, a z drugiej strony przyklaskiwać pomysłom na odbudowę modernizmu. To jest dokładnie to samo. To jest fałszowanie dziejów i zaprzeczanie europejskiej tradycji dbałości o oryginał. Te obiekty są, czy były ważne, dlatego że były oryginalne, to znaczy były sobą, były tą materią, która została zbudowana w swoim czasie przez konkretnych ludzi z konkretnych materiałów i miały za sobą konkretną historię. Jeśli obiekt przestaje istnieć fizycznie, to jego jedynym istnieniem pozostaje dokumentacja, fotografie, wizualizacje, rysunki. Natomiast nie ma powrotu do nich fizycznie. W ten sposób zaprzeczylibyśmy europejskiej tradycji dbałości o oryginalną materię. A jeśli byśmy zakwestionowali tę dbałość, ten sposób myślenia o zabytku, to otworzylibyśmy bardzo niebezpieczną ścieżkę do zniszczenia wszystkiego, bo nagle okazałoby się, że można coś zniszczyć czynnie albo biernie, to znaczy dopuścić do tego, żeby coś uległo zniszczeniu, no bo przecież zawsze można to coś odbudować. Bardzo, bardzo niebezpieczna ścieżka.
Ty pamiętasz pawilon chemii?
Tak,
czy w rzeczywistości on był aż tak efemeryczny? Ja wiem, że pod koniec swojego życia był dość mocno zaniedbany. Jakie ty masz wspomnienia w ogóle z tym budynkiem?
On już, wtedy kiedy go poznałem, on już był rzeczywiście mocno zdegradowany i trzeba było sporej wyobraźni, ale też wiedzy, żeby zrozumieć, na czym polegała jego wyjątkowość, jego konstrukcja, jego lekkość, przezierność, jego wyrafinowana forma, kształt. To nie było czytelne. Tam w ostatnim okresie był ciuchland, więc był załadowany tymi tkaninami, tymi ciuchami po sufit, w związku z czym to nie było oczywiste. To jest bardzo częsta sytuacja, że ostatnie lata istnienia tych obiektów powodują, że łatwo się odkochać. Degradacja, nieumycie, wypełnienie nieodpowiednią funkcją powoduje, że trzeba włączać coraz więcej wyobraźni, żeby sobie przypomnieć albo zdać sobie sprawę z tego, jak ta materia naprawdę wygląda. Mamy teraz w tych latach inny jeszcze przykład takiej degradacji, która może szybko doprowadzić do odkochania. Mam na myśli sytuację pawilonu Cepeli. To jest ostatni już z tych pawilonów z tego okresu, stojący po przekątnej wobec rotundy. Pawilon Cepeli od kilku długich lat ulega postępującej degradacji. Obecnie stoi pusty, oklejony plakatami, zabezpieczony jakimiś płytami, obwieszony reklamami, czy raczej może już nawet nie jest obwieszony, teraz pokazuje to swoje zdegradowane ciało, ale reklamy są na dachu ustawione. Wygląda to bardzo niedobrze i gdyby zrobić sondę wśród przechodniów, to oczywiście większość byłaby przekonana, że ten budynek należy zburzyć. I być może to jest dążenie inwestora, czyli obrzydzić, nie umyć i w ten sposób doprowadzić do likwidacji, do zburzenia.
Słuchacie podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu.
Gdyby na podstawie walki o pawilon Emilia nakręcić film, to wydaje się, że byłby to, myślę, że dość dobry film akcji, bo to nocne wpisywanie na listę zabytków. Taki mały budynek kontra też wielka polityka, bo tam wyszła naprawdę ta polityka na najwyższych szczeblach w celu właśnie nawet nie tyle obrony, co wręcz wyburzenia albo zdegradowania tego budynku. No a w tle wszechobecny biznes. To chyba aż za duże emocje jak na jeden taki mały budynek, ale w jaki sposób dowodzi determinacji osób, które walczą o ten taki prawdziwy, tożsamy obraz Warszawy?
No tak, determinacja była, ale cała ta historia jest dość kompromitująca dla nas wszystkich, dla społeczeństwa, bo rzecz się działa przecież nie tak dawno i my mówimy o obiekcie, który wcale nie był taki mały, był w dobrym stanie technicznym. I mówimy o obiekcie, którego miejscu nic nie stoi nadal. Bardzo smutna, kompromitująca sytuacja sprzed dosłownie przecież paru lat.
Jak ty przypominasz sobie tamtą walkę, co dla ciebie wtedy było ważne, a z drugiej strony też najbardziej bulwersujące?
Najbardziej bulwersujące było to, że akurat ten obiekt spośród wymienionych wydawało mi się, że jest... że jego wartość jest najbardziej oczywista, nawet dla kogoś, kto nie musi kochać modernizmu, kto nie musi być miłośnikiem tego typu obiektów. Ale Emilia rzeczywiście była wyjątkowa i to w taki oczywisty sposób. I w dodatku znakomicie się trzymała. To było po prostu bardzo smutne.
A jakie ty masz wspomnienia z tą wyjątkowością pawilonu Emilia?
No, brzmi jak rozmowa z terapeutą.
Myślę, takim architektonicznym terapeutą. No w sumie można powiedzieć, że przepracowujemy właśnie jakąś stratę, żałobę.
Tak, tak, to dobre. Ten obiekt był pawilonem światła. Było tam niezwykle dużo światła i miał tę rzadką cechę. Był budynkiem, który był znacznie obszerniejszy, obiektem, który był znacznie obszerniejszy wewnątrz, niż można się było spodziewać, oglądając go z zewnątrz. To było dość niezwykłe, takie dojmujące, zaskakujące uczucie i wielka przyjemność wkraczać w tę przestrzeń. Zaskakującą przestrzeń.
Ale w tym filmie akcji o pawilonie Emilia pojawia się też rodzaj happy endu. Biuro BBGK wychodzi z pomysłem, aby odratować pawilon Emilia, zdemontować jego najważniejsze elementy, czyli chyba głównie dach, i przenieść w inne miejsce, uzupełniając brakujące elementy nowymi. I to wszystko ma powstać w niedalekim miejscu, ale w innym kontekście i przestrzeni, bo bezpośrednio przed Pałacem Kultury. Według ciebie, czy to jest rzeczywiście happy end, czy to raczej takie pyrusowe zwycięstwo, albo miejsce środka, czyli jedyna realna możliwość ratunku tej przestrzeni, takiej miejskiej przestrzeni projektowanej przez Zysk?
To nie jest happy end, to nie jest w ogóle żadne rozwiązanie z mojego punktu widzenia. To jest fałszerstwo, to jest niepotrzebny ruch. Ja nie zawahałbym się nazwać tego jedną wielką ściemą. To się nie dzieje. Ale ja nie żałuję, że to się nie dzieje, od razu dodaję, dlatego że Emilia miała sens w miejscu, w którym stała, ponieważ była wpisana, jak wszystkie dzieła modernizmu, w swój konkretny kontekst. Miała sens jako najpierw pawilon meblowy, potem miała sens jako tymczasowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale jako obiekt w zmienionym kontekście, odbudowany i przekształcony na palmiarnię, sensu nie ma i mieć nie będzie. I moim zdaniem nigdy nie powstanie.
W 2008 roku zdobyliście wraz z Grzegorzem Piątkiem Złotego Lwa na architektonicznym Biennale w Wenecji za wystawę w polskim pawilonie Hotel Polonia w Afterlife of Buildings, zastanawiając się, co stanie się z budowlami, gdy zaniknie przypisana im funkcja. I mimo upływu już, tak licząc, około 13 lat, my teraz dopiero w takim szerokim dyskursie architektonicznym w Polsce odkrywamy, że trzeba się zastanowić nad przyszłymi wcieleniami budynków. I zawsze, gdy przychodzi taki nagły temat interwencji, ratunku jakiegoś budynku, czy modernistycznego, czy powiedzmy nawet z postmodernizmu, to zawsze pada odpowiedź, i tutaj czy w Emilii, czy w Solpolu, że to będzie muzeum. Czy nie czas w końcu, według ciebie, aby miasta zorganizowały taki rodzaj albo kwerendy, albo takiego planu przeobrażenia tych wartościowych budynków, nie tyle w gestii konserwatora, ale rodzaj spisu potencjalnych funkcjonalności ze szczegółowymi powiązaniami przestrzennymi, żeby wdrożyć te budynki do takiej używalnej tkanki miasta. Nie mówię o przykładzie partnerstwa publiczno-prywatnego, które jest, tak bym powiedział, dziwnie interpretowane w Polsce. Mam takie wrażenie, że my się często zastanawiamy, jak to takie architektoniczne dziecko będzie w jakiś sposób ubrane, a myślę, że warto się zastanowić, czy będzie miał po prostu za co żyć, nie będzie samotne i będzie po prostu aktywne w przestrzeni miasta.
Ładnie powiedziane. No tak, to jest kwestia planowania i pewnej odwagi w tym planowaniu, bo tak jak słusznie zauważyłeś, jak nie wiadomo, co zrobić z budynkiem, to można oddać go na cele kulturalne. A kultura już jakoś sobie będzie musiała z tym poradzić.
Tylko ile tych muzeów będzie, bo tych budynków jest trochę.
No właśnie, to wszystko oczywiście znakomicie brzmi, ale jest dużo trudniejsze do wykonania. Nie mamy w zwyczaju szerzej planować. My jako społeczeństwo i też państwo, które zbudowaliśmy. I to jest kłopot, bo obiektów, które wymagają przekształcenia, które straciły swoją funkcję, jest dużo i będzie coraz więcej. To widać w szybko rozwijających się miastach. Ta zastępowalność ma wyjątkową dynamikę. Ale oprócz tego istnieje też znaczny zasób w niektórych miastach. Powołam się na przykład Łodzi. W Łodzi jest kłopot z XIX-wiecznymi kamienicami. Łódź jest miastem, które wciąż się wyludnia. I jak tam pojedziemy, to zobaczymy, że poszczególne kamienice są remontowane, a inne są rozbierane. Ale jak spojrzeć na to globalnie, na to miasto, to zobaczymy, że wygląda na to, że to jest robione bez planu. Że ten plan, albo inaczej, że ten plan jest bardzo lokalny. Że plan dotyczy poszczególnych kwartałów albo ulic, natomiast nie całości. Co bierze się, z, jak sądzę, z pewnego braku odwagi. To znaczy nie bardzo wiadomo, kto miałby powiedzieć, że na przykład będzie trzeba wyburzyć albo przekształcić 3 kwartały. Łatwiej rozebrać 15 rozrzuconych kamienic w różnych punktach miasta, niż powiedzieć, że będziemy rozbierać teraz 2 bądź 3 kwartały. No i to jest kwestia z jednej strony polityki, no bo żeby można było odważnie powiedzieć o takich rzeczach, to trzeba mieć mocną pozycję, również merytoryczną, braku wiedzy eksperckiej, która za tym stoi i braku w ogóle chęci dalszego planowania, no bo rzadko planuje się na dłużej niż jedna kadencja. No i mamy problemy, o których powiedziałeś, czyli obiekty, które tracą swoje funkcje, bardzo różne obiekty, czy to poprzemysłowe, czy właśnie mieszkalne, które przestają być potrzebne, bo nie ma kto w nich mieszkać, czy infrastrukturalne, czy wreszcie handlowe. Myślę, że niedługo będziemy stali przed zagadnieniem, co począć z nadmiarem centrów handlowych i tak dalej, i tak dalej.
W książce Ukryty modernizm Warszawa według Christiana Kereza ten szwajcarski architekt ujawnia swój szczególny zachwyt nad Supersamem i pawilonem chemii, budynkami, które według niego są nietuzinkowe i perfekcyjne w dialogu pomiędzy architektem a konstruktorem. Na końcu wywiadu przeprowadzonego przez Jana Strumiło padają słowa, początek cytatu: te wyjątkowe budynki nie są jedynie spuścizną znienawidzonej przeszłości, ale stanowią potencjalne źródło nowej jakości przyszłej architektury. W końcu dokonania architekta mierzymy nie tym, jak bardzo przekształcił powłokę kuli ziemskiej, ale jak wpłynął na myślenie o architekturze. Koniec cytatu. Czy te 3 pawilony, Supersam, pawilon chemii i pawilon Emilia, według ciebie wpłynęły na myślenie o architekturze, może szczególnie wśród architektów? Czy zauważasz, że ich ideowe dziedzictwo, mimo że nie ma już ich fizycznie, jest gdzieś w przestrzeni? Czy są jakimś potencjalnym źródłem nowej jakości w dzisiejszej architekturze albo przyszłej architekturze?
Boję się, że one przede wszystkim działały swoją, jak ta architektura, swoim ciałem, swoją obecnością, a zatem bez wątpienia miały wpływ na osoby, które fizycznie mogły tej architektury doświadczać. Jeśli zatrzymamy się jedynie na ich wizerunkach, planach, rzutach, fotografiach, to będziemy mieli jedynie powierzchowny obraz pewnego języka, który łatwo przekształcić w styl. Późny modernizm, który przejawił się w tych 3 obiektach, nie jest powierzchownym stylem, który operuje pewnym zestawem gestów estetycznych, tylko jest stylem myślenia, sposobem myślenia o przestrzeni. To dlatego te obiekty były wyjątkowe. Nie dlatego, że wyglądały tak, jak możemy je zobaczyć na zdjęciach, tylko dlatego, że dawały niezwykłe, rzadkie rozwiązania przestrzenne. Czyli, odpowiadając krótko na twoje pytanie, będą i mają wpływ na historię architektury, ale ten wpływ, obawiam się, poważny, będą miały tylko na osoby, które ich doświadczyły fizycznie, które mogły w nich przebywać, które mogły zrozumieć tę przestrzeń, odczuć tę przestrzeń. Bardzo nie chciałbym, żeby ten sposób budowania stał się estetycznym jedynie, został sprowadzony do estetycznego wymiaru. To jest stanowczo za mało.
To jeszcze na sam koniec, może już nie tyle o modernizmie, o twojej książce, o niezrealizowanej architekturze. Czy ta architektura też może mieć potencjał do wpływania na dzisiejszą wizję albo przyszłą wizję architektury? Czy raczej to jest rodzaj wspomnienia z niebytu? Może tak powiem.
Ma wpływ. Myślę, że ma wpływ. Tyle tylko, że jest to znowu, jeśli chodzi o rozwiązania konkretne architektoniczne, to jest wpływ, jak sądzę, jedynie powierzchowny. Natomiast może mieć wpływ na myślenie o mieście jako po układzie elementów urbanistycznych, bo te projekty, na których skupiałem się, badając Warszawę niezaistniałą, to były w dużej mierze założenia urbanistyczne, wielkie założenia urbanistyczne, które bardzo działają na wyobraźnię, również chorą wyobraźnię. One są dobrą pożywką dla chorej wyobraźni, jak sądzę. To jest kwestia czasów, w których powstawały. Ale zjawisko jest o tyle interesujące tu w Warszawie, że tu w Warszawie bardzo dużo myśli się o rzeczach, które już nie istnieją, nigdy nie zaistniały, o rzeczach, które zostały odbudowane inaczej, czyli istnieją w innej formie niż istniały wcześniej. Czyli
mamy... Taka architektoniczna duchologia.
Tak. Warszawa jest bardzo, bardzo, bardzo wielowarstwowa pod tym względem i tych warstw nieistniejących z różnych powodów ma wiele i one się czasami mieszają się w myśleniu o mieście, mówieniu o mieście, nawet w takim prywatnym użytkowaniu miasta. Bardzo jest to intrygujące.
To był podcast Muzeum Architektury we Wrocławiu. Dziękujemy, że byliście z nami. Więcej podcastów znajdziecie na stronie Muzeum Architektury we Wrocławiu ma.wroc.pl i na naszych profilach na Facebooku oraz Spotify. Do usłyszenia.